Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Ojcze, dziękujemy, że żyjemy w Tobie, że poruszamy się w Tobie, że tak blisko nas teraz jesteś. Chcemy też dziękować Ci za tę szczególną okazję, kiedy jako Kościół możemy właśnie obcować z Tobą, możemy przebywać na Twojej świętej górze, aby uczyć się Twoich schematów, aby uczyć się Twojej mądrości, aby ją później przenosić na różne dziedziny naszego życia. Prosimy Cię, pobłogosław Twoje słowo przez Twojego Syna za sprawą Twojego Ducha. Amen. Nauczając kilka tygodni temu, ostatnim razem, kiedy mówiłem kazanie, mówiłem na podstawie pierwszego rozdziału Księgi Objawienia. Pamiętacie? Łaska Wam i pokój. To nie są rzeczy, które są nam dane od razu. Łaska oczywiście jest tą pierwszą rzeczą, którą otrzymujemy od Boga. Natomiast pokój jest tym celem, do którego zmierzamy. Pokój jest tym eschatologicznym celem, który zyskujemy po różnych perypetiach, po różnych trudach, czasem po właśnie różnych sądach, które przychodzą na świat, które też nas dotykają w jakiś sposób. Także zobaczcie, właśnie od pierwszego rozdziału święty Jan nam pokazuje, że wierność, wytrwałość prowadzi do pewnych rzeczy, właśnie do pokoju. Dopiero po trudzie zazwyczaj przychodzi okres dobrobytu. Czyli Bóg w swej łasce też, jak mówiłem, Trójca Święta, jest zaangażowana w historię bardzo, bardzo mocno właśnie w nas, w nasze życie. To Bóg na różne sposoby przeprowadza nas przez udręki, aż dotrzemy do pokoju. Dzisiaj chcę mówić na temat fragmentu, który był czytany. Przeskoczymy do 21 rozdziału i to nie jest jakieś takie też rozerwanie mocne tego wątku, ponieważ właśnie tutaj widzimy ten cel, tutaj widzimy tą chwałę, do której często właśnie dochodzimy poprzez różne trudy. Także dzisiejszy fragment będzie z Księgi Objawienia, z 21 rozdziału 9 do 27 i oczywiście jest tam tyle szczegółów, tyle detali, że można by na ten temat powiedzieć przynajmniej z 4 kazania, ale mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej pokażę w tym szerszym kontekście, o co chodzi. Właśnie zobaczcie, jest Kościół w pierwszym wieku, Kościół, który przechodzi przez różne trudy, Kościół, który zmaga się z niewiernością, Kościół, który jest prześladowany albo będzie wkrótce prześladowany. I teraz pytanie, po co się zmagać, po co być wiernym, po co trwać przy Bogu, po co mamy znosić przeciwności? Jeśli dla samej ascezy, to rzeczywiście bylibyśmy pożałowania godni, jeśli tylko mielibyśmy się zamartwiać w tym życiu, to rzeczywiście nie miałoby to zbyt wielkiego sensu. Ale chrześcijanin, widzicie, do wytrwałości zachęcony jest takim faktem, że Bóg po czasach wstrząsów, Bóg po pewnych trudach zbuduje nową, lepszą rzecz, da nam nową jakość życia. I tak powinniśmy żyć w tym naszym życiu tutaj, że jeśli są jakieś trudności, to one są tymczasowe. One są tymczasowe i powinniśmy trzymać się tego, że Bóg wywiedzie jeszcze nowe, lepsze rzeczy, o ile będziemy wierni, o ile będziemy Mu oddani, o ile będziemy wiernie trwali. O czym jest ten fragment? O czym jest Objawienie 21? W zasadzie wielu komentatorów twierdzi, że fragment ten opisuje Kościół uwielbiony, czyli Kościół po sądzie ostatecznym, Kościół na końcu czasu. I rzeczywiście, jeśli byśmy mieli przeczytać cały 21 rozdział Objawienia, to niektóre te pierwsze wersety można by rzeczywiście odnieść do czasu przy końcu. Natomiast mi się wydaje, że słowa tego naszego dzisiejszego urywka przeczą takiej konkluzji, że chodzi o czas po sądzie ostatecznym. Zobaczcie, co się dzieje. Bramy Jerozolimy są otwarte. Wchodzą ciągle narody, ciągle królowie narodów wchodzą w mury tej Jerozolimy. Ciągle duch i oblubienica ewangelizują narody. Zobaczcie, tak się kończy 22 rozdział. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. A zatem ten fragment odnosi się w jakimś dużym zakresie do czasu obecnego, do czasu po uwielbieniu, po zmartwychwstaniu Chrystusa, po Jego w niebo wstąpieniu. Mamy tutaj do czynienia z nowym stworzeniem, które wyłania się tak naprawdę w kontekście nad starym stworzeniem. Zobaczcie, kiedy pojawia się nowe Jeruzalem, kiedy pojawia się nowe miasto, nowa oblubienica, kiedy stara oblubienica, ta niewierna, nierządnica z rozdziału 17 zostaje osądzona. W rozdziale 18 zostaje osądzona. I teraz pojawia się oblubienica Boga, oblubienica baranka. Czyli ona pojawia się w kontekście sądu nad upadłym stworzeniem, nad Babilonem, nad starą Jerozolimą. Nowa Jerozolima tak naprawdę wypiera stare stworzenie, które porzuciło Boga. I tak zazwyczaj jest. I myślę, że to jest jedna z głównych myśli przewodnich tego fragmentu, że to, co się dzieje, to jest to, że Bóg składa na swój Kościół różne dary, ale kiedy ten Kościół od Niego odchodzi, kiedy staje się niewierny, kiedy od Niego odstępuje, Bóg zabiera mu te dary, Bóg zabiera mu te rzeczy i daje, wzbudza sobie nowy lud. Tak naprawdę w tym urywku też mamy do czynienia z obrazem Kościoła, który nawiązuje do siedmiu listów w pierwszych rozdziałach, do siedmiu kościołów. Pamiętacie, te listy opisują ziemską sytuację tych kościołów. Ich zmagania, ich zakusy ku niewierności, praktycznie bodajże za wyjątkiem jednego, każdy z tych kościołów ma coś do zarzucenia. Chrystus ma mu coś do zarzucenia. Są gdzieś niektóre prawie, że na skraju niewierności. Odchodzą od swojego powołania. Tutaj z kolei mamy obraz Kościoła, który wytrwał przy Chrystusie, który wytrwał mimo wszystko w tych pokusach, w tych różnych perypetiach, i tak naprawdę wywiązał się ze swego powołania. I teraz Kościół właśnie jest pokazana ta niebiańska egzystencja Kościoła, można powiedzieć. Teraz Kościół znajduje się pośród gwiazd, wstępuje właśnie z nieba, zresztą jest nazwany gwiazdą w tym naszym fragmencie, które oczywiście gwiazdy zarządzają ziemią. I postaram się przynajmniej w jakimś stopniu opisać, o co w tym fragmencie chodzi. Przeczytajmy werset 9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Znowu, ten werset podkreśla przede wszystkim to, że chodzi o kontrast. Kontrast między Babilonem, między tą nierządnicą, która kiedyś była żoną Boga, ale stała się nierządnicą, a nowym Jeruzalem, oblubienicą baranka. Chodzi o kontrast między Babilonem a nową Jerozolimą. Dlaczego tak mówię? No ponieważ właśnie tutaj pojawia się ten sam anioł. Ten sam anioł, który pojawił się na początku 15 rozdziału, jeden z tych aniołów, które miały siedem plag w siedmiu czaszach, teraz ten sam anioł przychodzi i pokazuje oblubienicę, czyli jest ten kontrast. Jest ten sam anioł, który najpierw pokazuje nierządnicę na pustyni, a teraz pokazuje wspaniałe, piękne miasto wstępujące z nieba właśnie wśród ogrodu Góry Bożej. Nowa Jerozolima tak naprawdę zostaje zbudowana z łupów Babilonu, czyli tego bogactw niewiernego kościoła opisanych w rozdziale 18. Te wszystkie rzeczy, o których tam czytamy, na przykład w wersetach 12 do 13, te wszystkie rzeczy teraz służą do budowy nowej Jerozolimy. Kupcy ziemi, chodzi tutaj o Żydów, będą płakać i smucić się, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. Towaru ze złota i srebra, drogich kamieni i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, szkarłatu, żadnego drzewa tujowego, żadnego przedmiotu z kości słoniowej, żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa i z miedzi, z żelaza, i z marmuru, i cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, wozów, i niewolników, i życia ludzkiego. W pewnym sensie niektóre z tych materiałów oczywiście są materiałami, które były użyte do budowania świątyni w Jerozolimie wcześniej. Ale w zasadzie, zobaczcie, jest to jeden z, w zasadzie ta zmiana z jednej świątyni do drugiej świątyni jest jednym ze wzorców, które bardzo często odnajdujemy w historii biblijnej. Boży lud korzysta z bogactw niewiernych. Zobaczcie, to się wielokrotnie pojawia. Moglibyśmy wspomnieć o Abrahamie, ale zobaczcie, są inne przykłady. Pamiętacie, kiedy zanim Izraelici wyszli z ziemi egipskiej, co zrobili? Poprosili swoich sąsiadów o ich bogactwa, o różne kosztowności. I oczywiście Egipt w tym momencie był już narodem niewiernym. Kiedyś byli wierni Bogu, kiedy Józef ich nawrócił do Boga, kiedy dzięki Józefowi przyszli do Boga. Teraz Egipcjanie byli niewierni. Zobaczcie, co się dzieje. Te ich bogactwa przechodzą na Izraela. Izrael idzie po pustyni. Dodatkowo armia Faraona ginie w morzu. Izrael łupi tą armię, kiedy ich trupy leżą na brzegu. I z tego bogactwa właśnie, które wynieśli z Egiptu od niewiernych, budują świątynię, budują przybytek na pustyni. Później. Co się dzieje później? Pierwsza księga kronik stwierdza, że łupy z wypraw Dawida na Filistynów zostały użyte, by zbudować świątynię Salomonową. A zatem znowu, niewierni przekazali swoje bogactwa wiernym, aby ci mogli zużyć to w celach właśnie nabożeństwa, w celach pobożności. Nowa świątynia w księdze Ezechiela, to jest ciekawe, w tej wizji nowej świątyni, czytamy, że ta nowa świątynia zostaje zbudowana znowu z łupów. Z łupów po pokonaniu armii Goga i Magoga. I znowu, Nowa Jerozolima w 21 rozdziale zostaje zbudowana z łupów po zniszczeniu Babilonu, czyli starej, niewiernej Jerozolimy. Kiedyś byli Bożym ludem, teraz bogactwo zostanie im zabrane, teraz chwała zostanie im zabrana i wesprze ona pobożność Kościoła. A zatem w historii widzimy ten ważny schemat, że chwała zostaje w jakimś czasie odebrana niewiernym i służy przede wszystkim umocnieniu nabożeństwa wiernych. Widzicie, bogactwa i przywileje zostają odebrane niewiernym i dane w ręce właśnie wiernych. Chociaż znowu odbywa to się w jakimś procesie, po pewnym trudzie, po sądzie. Kościół oczywiście w historii nieraz musi zmagać się z przeciwnościami, ale kiedy przetrwa trudy, kiedy wytrwa wiernie, wyłoni się nowa chwała. No, wyłoni się jego nowa chwała, pochodząca od Boga. I często będzie tak, że Bóg właśnie zabiera tą chwałę od niewiernych i daje ją wiernemu Kościołowi. Widzicie, nowe stworzenie powstaje z łupów starego stworzenia. Czym są te łupy? Czym są te łupy w przypadku właśnie Nowej Jerozolimy, która w jakiś sposób złupiła starą Jerozolimę? Można by wiele wymieniać, ale kilka podam. Część z tych rzeczy znajdujemy na przykład w liście świętego Pawła do Rzymian. W 3 rozdziale Paweł zaczyna tak ten rozdział. Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Zobaczcie, oni mieli Pismo, oni mieli mądrość Bożą. Teraz nawet ta rzecz zostaje im odebrana i złożona w Kościele. Teraz Kościół ma Pismo, ma prawdę, ma wyrocznie Boże. Teraz Kościół tak samo ma bliskość Boga. Chwała Boża opuściła starą świątynię. Jeśli ta świątynia czymkolwiek była, powiedzmy w przeddzień wybuchu powstania żydowskiego, to już na pewno nie była miejscem świętym, ponieważ chwała Boża już ją opuściła, ponieważ Bóg już w niej nie zamieszkiwał. Zatem był to może piękny budynek, ale na pewno nie bardziej święty niż każdy inny budynek w Jerozolimie. Co dalej? Oczywiście Bóg wziął inne łupy, zabrał je niewiernym Żydom. Zabrał im bycie królewskim kapłaństwem. Teraz Kościół jest królewskim kapłaństwem. Zabrał im też ten przywilej błogosławieństw. Błogosławieństw, które prowadzą do bogactw. Teraz Kościół, teraz przede wszystkim chrześcijanie mogą żyć, mogą pracować po to, by się bogacić. I to jest jedna z rzeczy też ważnych w naszym życiu. Posłuchajcie powtórzonego prawa 8:18. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. A zatem to też zostało im zabrane i stało się częścią, czy stało się udziałem wiernego Kościoła. A wreszcie, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to okazuje się, że częścią tego bogactwa, częścią tej chwały, którą Bóg odebrał niewiernym Żydom, są też sami ludzie. Są też sami ludzie. Zobaczcie, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kto tak naprawdę się nawraca? Czy jacyś barbarzyńcy, nie wiem, gdzieś spoza tego znanego, cywilizowanego świata? Nie. Większość nawróconych w Dziejach Apostolskich to są albo Żydzi, o których czytamy, że się bardzo wielu z nich nawróciło, albo ci z pogan, którzy byli już w jakiś sposób powiązani z synagogami w tamtych miejscach. Czyli Bóg zabiera nawet Żydom ludzi w tym momencie. Z synagog ich wyprowadza i wprowadza ich do kościoła. Wprowadza ich do kościoła. Nawet dzisiejszy fragment, Lidia, bogobojna niewiasta z Tiatyry. Dlaczego bogobojna? Ponieważ właśnie wcześniej słyszała o Bogu od Żydów, z synagogi, tak. Także Bóg zabiera tych ludzi, Bóg zabiera tych ludzi z niewiernego kościoła i umieszcza ich w kościele wiernym. I tego powinniśmy oczekiwać w historii, że tak się będzie działo. Jeśli kościoły odstępują od Boga, Bóg będzie zabierał ludzi z tych kościołów i wprowadzał je do kościołów wiernych. Czyli w szerszej perspektywie moglibyśmy powiedzieć, że Bóg w historii łupi królestwo szatana. Pamiętacie, jak są nazwane synagogi w listach do siedmiu kościołów? Synagogami szatana. Czyli do tego królestwa szatana przyłączyła się stara Jerozolima i teraz Bóg wyrywa im te łupy i z tych łupów stwarza coś nowego na własną chwałę. I schemat jest po prostu taki, nie? Niewierni mogą się bogacić, mają czas, aby się bogacić, lecz z czasem, jeśli się nie upamiętają, stracą wszystko na rzecz wiernych. O tym wielokrotnie mówi Pismo Święte. Do tego jeszcze powrócimy później. Wersety 10 i 11. I zaniósł mnie ten anioł w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask Jego podobny do blasku drugiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Zobaczcie, Jan zostaje postawiony na wysokiej górze, co oczywiście, jak już mówiłem, kontrastuje z pustynią, na której widział nierządnicę, na której widział nierządnicę Babilon, to jest 17:3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym, jak szkarłat zwierzęciu. Czyli tutaj jest zupełny kontrast. Wiadomo, pustynia jest miejscem wygnania, pustynia jest miejscem śmierci tak naprawdę. Tutaj Jan zostaje uniesiony w górę. Zostanie zabrany na górę, zostaje tak naprawdę zabrany na górę ogrodową, jakby do Nowego Edenu. Czytamy później w 22:1-2. Pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą w stronę baranka i Boga. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota. Czyli mamy do czynienia z nowym ogrodem, który nawadnia całą ziemię. Zobaczcie, objawienie przypomina nam znowu, że dobrobyt spływa na świat od Boga, ale poprzez Jego lud, poprzez Jego Kościół. Widzicie, to Kościół, kiedy trwa wiernie przy Bogu, staje się źródłem życia i zdrowia dla narodów. To są te liście, które Kościół wydaje, aby nim uzdrawiać narody. Czyli kiedy Kościół jest wierny swojemu Panu, swojemu Bogu, daje lekarstwo narodom, głosząc prawdę, słowa i oczywiście sprawując sakramenty, przede wszystkim udzielając sakramentu wieczerzy. I oczywiście Kościół jest wierny, kiedy na co dzień odzwierciedla schematy, których nauczył się na górze, właśnie na tej górze, na którą Jan został zabrany. My też jesteśmy zabrani w nabożeństwie na górę. Kiedy spotykamy się z Bogiem, jesteśmy na górze. I to tam uczymy się od naszego architekta, jak ma wyglądać ten świat. Nie? Miasto ma swoje źródło w niebie i jak to mówi list do Hebrajczyków, jego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Widzicie, dlatego tak ważne jest, byśmy Bogu zupełnie zaufali w kwestii tego, jak należy Go wielbić. W kwestii naszego nabożeństwa i naszej codziennej pobożności. To nie my budujemy Kościół, ale to On buduje Kościół, kiedy my jesteśmy wierni, kiedy powielamy te schematy, których się uczymy od Niego na górze. Mamy po prostu tak jak Mojżesz. Zobaczcie, zobaczcie w jaki sposób Mojżesz zbudował świątynię. W jaki sposób Mojżesz zaaranżował cały świat, całą społeczność Izraela. Właśnie według tych schematów, które Bóg pokazał mu na górze. I oczywiście wizja ta też nawiązuje do proroctwa Ezechiela, w którym chwała Boża wstępuje na nową świątynię. Pamiętacie w Ezechiela, co się stało ze starą świątynią? No chwała Boża odeszła od starej świątyni. Czytamy rozdziały 8, 9 i 10 w proroctwie Ezechiela. Kiedy chwała Boża opuściła Jerozolimę? Kiedy Bóg co odkrył? 8 rozdział. Kiedy Bóg odkrył, w jaki sposób Jego lud żyje, w jaki sposób Jego lud czci. Pamiętacie, Ezechiel trafił do świątyni i co się okazało? Że tam kapłani byli zwróceni gdzie? W stronę słońca, oddawali pokłon. Kobiety co robiły? Diakonice w kościele. Opłakiwały Boga Tammuza, tak? I teraz Bóg to widzi i chwała Boża opuszcza świątynię. Opuszcza świątynię. Czyli zobaczcie, niby Boży lud miał coś wspólnego z Bogiem, niby wyznawali ustami imię Jahwe, ale tak naprawdę żyli jak Egipcjanie. Byli, upodobnili się do tego świata. Nawet modlili się jak tamci. Widzicie, źle zaczyna się dziać wtedy, gdy Kościół przejmuje religię świata, gdy zaczyna naśladować jego polityczną poprawność. I myślę, że żyjemy w takich czasach, kiedy dzisiaj znowu kościoły, dzisiaj nawet w naszym kraju, stają na rozdrożu. Co robić? Co robić? Trzymać się Boga, czy raczej pójść za polityczną poprawnością, nie wiem, akceptować małżeństwa homoseksualne, czy coś takiego, jeśli jest coś takiego jak małżeństwo homoseksualne. Ale kościoły dzisiaj stoją rzeczywiście przed takim wyzwaniem, czy nie czcić Boga, czy nie odprawiać nabożeństwa w taki sposób, jak poganie to czynią, nie? Jak Egipcjanie w cudzysłowie. Ale właśnie taka budowla się nigdy nie ostanie. Bóg musiał zniszczyć starą świątynię i zastąpić ją nową świątynią. Widzicie, świątynia po prostu w Jerozolimie przestała być święta, gdyż nie było już w niej Boga. Nie było już w niej Boga, który został obrażony tym, w jaki sposób jego lud, jego kapłani go czcili. Nowa Jerozolima ma blask, jak czytamy w tych wersetach. Dosłownie ten blask w Grece, chodzi o światło, dosłownie o gwiazdę, czyli źródło światła. I oczywiście to jest takie nawiązanie już do samego początku, do stworzenia, do czwartego dnia stworzenia, kiedy na nieboskłonie pojawiły się światła, które rządziły dniem i nocą. Apostoł Paweł zresztą stwierdził w liście do Filipian w 2 rozdziale 15 wersecie, że chrześcijanie teraz świecą niczym takie światła, niczym gwiazdy w świecie. Oczywiście jest to znowu wypełnienie obietnicy danej Abrahamowi, że jego potomstwo będzie jak gwiazdy na nieboskłonie, czyli zastąpi aniołów, zastąpi tych, którzy rządzili kiedyś światem. Niech gwiazdy rządzą światem w tej symbolice biblijnej, podobnie jak w Starym Przymierzu byli to aniołowie. Blask oblubienicy, to jest tutaj ciekawe, jest podobny do jaspisu. Do jaspisu, który wcześniej w objawieniu i w ogóle w innych fragmentach objawienia oznacza chwałę samego Boga. Jaspis jest jak najczystsze złoto, które objawia Bożą chwałę. Czwarty rozdział, wersety drugi i trzeci. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. A wokół trony tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Jaspis jest właśnie Bożą chwałą. Jaspis jest jak najczystsze złoto, które emanuje chwałą Boga. Co jest ciekawe, wierni chrześcijanie właśnie teraz w przypadku tego opisu w 21 rozdziale są po prostu odziani w chwałę samego Boga. Są odziani w chwałę samego Boga. Ciekawe zdanie kiedyś napisał C.S. Lewis w książce wydanej bodajże w 1949 roku. Ta książka miała tytuł Waga chwały. Wyraził następujące słowa. Nie ma zwyczajnych ludzi. Nie ma zwyczajnych ludzi. Nigdy nie rozmawiamy ze zwykłymi śmiertelnikami. Jeśli twój bliźni jest chrześcijaninem, jest święty, gdyż w nim Chrystus jest prawdziwie ukryty. I tutaj mówi w kontekście C.S. Lewis, podobnie jak w elementach komunii świętej, on, Chrystus, który jest prawdziwą chwałą. Zobaczcie, wierny Kościół jest obrazem Boga, niczym sam Jezus Chrystus, Syn Boży. Wierni chrześcijanie są odziani w Bożą chwałę, w Boże światło. Jak czytamy wielokrotnie w Ewangeliach, na przykład w przypowieści o mieście na górze, wierni chrześcijanie nie powinni ani tej chwały chować, ani z niej obdzierać innych. Ona ma świecić w stworzeniu. Ale pamiętajmy też, co się dzieje z powodu chwały. Pamiętajmy, co się dzieje z powodu światła, które emanuje na ten ciemny świat. Pamiętacie pierwszy rozdział Ewangelii Jana? Co się stanie, kiedy Boże światło zaświeci na tym świecie? No, możemy się między innymi spodziewać tego, że zrobią z nami to samo, co zrobili z Chrystusem. Co się stało z chwałą Józefa? Możemy się spodziewać podobnej rzeczy. Nie? Przyszedł jak do swoich, a swoi go nie przyjęli, raczej go zbili i prawie zabili, prawda? Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. I myślę, że wydaje mi się, że często będzie właśnie tak, że świat widząc chwały w Kościele, w wiernych chrześcijanach, zwróci się przeciwko tej chwale. Między innymi dlatego, że świat wie, że Bóg jego ostatecznie obedrze z chwały i tą chwałę złoży na wiernych. Dalej. Wersety 12-14. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy, od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Obraz ten nawiązuje już do wcześniejszego obrazu w Księdze Objawienia. W 12 rozdziale tam widzieliśmy kobietę, Boży lud, która nosiła koronę z 12 gwiazd. Teraz miasto jest ukoronowane zdobnymi bramami i murami. Zobaczcie, że te 12 bram chroni 12 aniołów, którzy oczywiście, jeśli już czytaliśmy wcześniej Księgę Objawienia, powinniśmy wiedzieć, że to są pastorzy, nie? Aniołowie, a do anioła kościoła tego i tego napisz to, do pastora, do biskupa, to oni właśnie chronią wejście do ogrodu. Pamiętacie, ogród w Edenie był strzeżony przez cherubów. W starej świątyni pilnowali kto? Pierwsza księga Kronik, 26. Pewnie nigdy nie czytaliście tej księgi, nie? Te wszystkie imiona i tak dalej. W pierwszej Kronik 26 czytamy, że to odźwierni lewici pilnowali świątyni. 24 na każdej dziennej zmianie, 24 lewitów pilnowało świątyni. I oczywiście wszyscy oni byli po to, razem dzisiaj z pastorami, by niektórzy ludzie nie znaleźli się w bramach kościelnych, by niektórzy ludzie nie znaleźli się po prostu w bramach miasta Boga, w bramach oblubienicy Baranka. Pastorzy mają za zadanie, tak jak kiedyś lewici, odźwierni lewici, tak jak cherubowie, powstrzymywać niewiernych przed wejściem, albo też wykluczać tych niewiernych, którzy już znaleźli się w środku. Bramy są od wschodu, od północy, od południa i zachodu. Można by też wiele o tym mówić. W każdym razie tylko wam tak w skrócie powiem, że przypomina się ułożenie 12 plemion wokół przybytku. To jest oczywiście Księga Liczb. Najważniejsza była ta brama na wschodzie, brama Judy. W każdym razie możliwe, że chodzi o to tutaj, że wielu teraz wejdzie w bramy Nowej Jerozolimy z czterech stron świata, właśnie ze wschodu, z północy, południa i zachodu. I właśnie oni, te narody, wniosą chwałę do miasta Bożego. 12 kamieni węgielnych nawiązuje do słów Pawła z listu do Efezjan, że to na apostołach i prorokach opiera się ta budowla. Nowe stworzenie opiera się na apostołach, o tym już słyszeliście nie tak dawno temu. Tu apostołowie nie tyle są kamieniami węgielnymi miasta, co raczej murów miasta. I znowu, wydaje się, że chodzi o to, że to ich nauka, ich doktryna, którą nauczyli się od samego Pana, ma ochronić to miasto przed atakami diabelskimi, czyli to są te mury, to są te wrota, które powstrzymują Hades, którego piekło nie może przemóc. Kolejne wersety. A ten, który ze mną rozmawiał, miał złoty kij miernicza, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. Co jest ciekawe, te wymiary, kiedy byśmy się wczytali w ogóle w ten cały obraz, te wymiary miasta nawiązują do miejsca najświętszego, które właśnie było sześcianem. Natomiast to nie jest wszystko, bo te mury są dookoła, natomiast w środku mamy też górę. Jest to jakby taka kosmiczna piramida otoczona murami z każdej strony. Czyli cały ten opis nawiązuje do tego faktu, że Kościół, nowy, wierny Kościół jest najświętszym miejscem Boga. Jest jak ogród. To w tym ogrodzie teraz człowiek bez żadnych przeszkód spotyka się z samym Bogiem. Bóg nie mieszka już, widzicie, w dużej pośród aniołów w niebie, jak w pierwszych rozdziałach Księgi Objawienia, lecz pośród ludzi. Bóg znowu, tak jak kiedyś na początku, jest z człowiekiem w ogrodzie, na górze. Jest to też góra, wydaje się, że te wymiary, która się rozrasta na cały świat. Niektórzy komentatorzy zauważyli, że te 12 tysięcy stadiów, o których tu Jan wspomina, jakby rozmiarami odpowiada ówczesnemu oikumene, czyli ówczesnemu cesarstwu rzymskiemu, które czyli temu cywilizowanemu światu, nie? Czyli to jest znowu taka obietnica, że Boża świątynia w końcu posiądzie całą ziemię, wszystkie narody, nie? To ona się rozrośnie. To jest znowu nawiązanie do proroctwa Daniela, gdzie jeden kamień rozrasta się na cały świat. To jest znowu nawiązanie do Ewangelii, gdzie kamień, który odrzucili budowniczowie, znowu obraca się u wspaniałą górę, która rozrasta się na cały świat. Czyli w pewnym sensie, tak jak mówiłem już przy pierwszej okazji, mówiąc Księgi Objawienia, ciągle żyjemy w erze prochrześcijańskiej. Nie dzisiaj w Europie często nam się wmawia, że to już jest era postchrześcijańska, że chrześcijaństwo jest na wymarciu, że my jesteśmy w ogóle jakimiś dinozaurami, które nie wiadomo, co jeszcze chcą na tym świecie. Jest nowa era, era wodnika czy kogo tamkolwiek. Ale nie. Pismo Święte wyraźnie nam mówi, że żyjemy w erze prochrześcijańskiej. Jeszcze Bóg nie objawił swego królestwa w pełni. Jeszcze ono wzrasta i będzie wzrastało, bo musi wzrastać. Bo musi wzrastać, ponieważ to jest Boży świat. Ponieważ On zwyciężył w Chrystusie. Oczywiście nie widzimy tego jeszcze, co będzie. Nadal oczekujemy wzrostu. Dalej, 18-21. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta było ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 perł, każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Na pewno na temat tych samych kamieni można by powiedzieć osobne kazanie. W każdym razie jeszcze tylko przypomnienie, że jaspis to obraz Bożej chwały. Wszędzie mamy najczystsze złoto. Ulice tego miasta to najczystsze złoto. Co to oznacza, że ulice są z najszczerszego złota? My ulice kojarzymy zazwyczaj z miejscami, po których się poruszamy, po których się przemieszczamy, ale wydaje się, że w starożytności ulice miały trochę inne znaczenie. Przede wszystkim na ulicach odbywała się wymiana handlowa. Przede wszystkim tam sprzedawcy, handlowcy wymieniali się różnymi towarami, owocami pracy swoich rąk. I to nas nie powinno dziwić, że takie jest tego znaczenie, ponieważ w 18 rozdziale Stara Jerozolima też ma swoich kupców, swoich handlowców, którzy wymieniają te różne towary, o których czytałem już wcześniej. Czyli zobaczcie, o co chodzi. Nie wiem, zgaduję, że może chodzi o wymianę owoców, naszych talentów, które Bóg nam dał. Może właśnie chodzi o obcowanie świętych. Może chodzi o to, że po prostu każdy z nas ma odpowiednie dary, którymi możemy sobie właśnie w tym kościele, w tym miejscu świętym służyć, aby właśnie w ten sposób, w bogatszy sposób przychodzić do Boga. Nie? Możliwe, że chodzi tutaj o obcowanie świętych. Że zresztą te kamienie, o których tutaj czytamy, są ułożone w cztery rzędy, po trzy, podobnie jak w napierśniku arcykapłana. Czyli mamy do czynienia z kapłaństwem, mamy do czynienia z kapłańskim kontekstem, czyli co robi kapłan? No kapłan pomaga ludziom w przychodzeniu do Boga. I w ten sposób my wszyscy jesteśmy kapłanami, nie? Że pomagamy sobie nawzajem w przychodzeniu do Boga. Bramy są z pereł. Perły oczywiście nawiązują, my znamy Ewangelię, perły nawiązują do skarbu, który przewyższa wszystkie skarby. Pamiętacie, był kupiec, który znalazł jedną drogocenną perłę i co zrobił? Sprzedał wszystko, aby ją posiąść. I to jest właśnie ta zachęta, żeby zapragnąć tego miasta ponad wszystko. Nic w stworzeniu nie jest warte tego, aby nie wejść do tego miasta. Nic w stworzeniu nie jest warte tego, aby nie wejść do tego miasta. W inny sposób to przedstawiając, sprzedaj wszystko, aby znaleźć się w tym mieście chwały. Sprzedaj wszystko, aby znaleźć się w tym mieście chwały. Oczywiście wiadomo, o co chodzi. Nie? Wiadomo, o co chodzi. Przede wszystkim chodzi o to wszystko, co by nas zatrzymywało przed przyjściem do Chrystusa, przed zdaniem się na Niego. A zatem zobaczcie, całość miasta jest droga i chwalebna. będę pomału już kończył, dochodzimy do końca, wiem, że to jest wiele, wiele różnych rzeczy. Całość miasta jest droga i chwalebna i znowu przypomina to nam, że chwała jest dobra. Słuchajcie, chwała jest dobra, ale chwała zdobywana w odpowiedni sposób jest dobra. Zobaczcie, Bóg od początku, dlaczego złoto ma mieć niby jakąś wartość w tym stworzeniu? Dlaczego perły mają mieć jakieś znaczenie w tym stworzeniu? Dlaczego te 12 kamieni wymienionych tam ma mieć jakieś znaczenie? Ponieważ Bóg od początku złożył wartość na złoto i na szlachetne kamienie. Jakże inaczej mielibyśmy sobie to wymyśleć w historii? Złoto miało zawsze wartość i w całej historii, ponieważ Bóg właśnie mu tą wartość przypisał. I oczywiście złoto wiąże, chwała wiąże się z bogactwem, jednak Pismo nas poucza, że jeśli udajemy się za chwałą, to udawajmy się za nią we właściwy sposób. Czyli zobaczcie, bogactwo, chwała ma być zdobywane jako dodatek do Królestwa Bożego, a nie cel sam w sobie. Co Jezus mówi w Ewangelii Mateusza? Królestwa Bożego szukajcie wpierw Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli powinniśmy pamiętać po prostu, że nierządnica też była odziana w wielkie bogactwo, lecz zginęła razem z nim, a w zasadzie to bogactwo jej zostało zabrane. Widzicie, bogaci, niewierni giną i nie mogą cieszyć się tymi bogactwami. Mamy znowu inną przypowieść w Ewangeliach o bogaczu, który sobie zamarzył, że wybuduje jeszcze nie wiadomo ile tam stodół i obór, ale nawet nie wiedział, że tej nocy zażądają jego duszy. A zatem powinniśmy we właściwy sposób podchodzić do tych rzeczy, w odpowiedni sposób zmierzać do chwały. Nie? To ma być przede wszystkim z tym celem Królestwa Bożego przed nami. Oblubienica jest po prostu odziana w chwałę, w biżuterię ze względu na swoją więź z Chrystusem. Już czytałem ten fragment z Powtórzonego Prawa, że Bóg daje nam to błogosławieństwo, aby się bogacić na Jego chwałę. Jeśli tutaj jest jedno ostrzeżenie tylko. Jeśli odwrócimy to bogactwo, tą chwałę w naszego Boga, Bóg nam je zabierze, aby dać sprawiedliwemu, który użyje go na chwałę swego królestwa i na pomoc ubogim. Kilka fragmentów, które uczą tej przestrogi, które nam przypominają, po co dane nam jest bogactwo, po co dana jest nam chwała w tym życiu. Hioba 27:16-17. Choćby nagromadził srebra jak prochu, a przygotował kupę szat jak gliny, on je przygotuje, lecz przyjdzie je sprawiedliwy, a srebro posiądzie nabożny, czyli bezbożnemu zostanie zabrane. Księga Przypowieści. 13:22 najpierw. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Księga Przypowieści 28:8. Kto powiększa swój majątek przez lichwiarskie odsetki, gromadzi go dlatego, który lituje się nad ubogimi. Jeszcze może jako ostatni fragment Księga Kaznodziei Salomona 2:26. Gdyż Bóg daje człowiekowi, który mu jest miły, mądrość, wiedzę i radość, lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, który mu jest miły. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. A zatem w zasadzie całe Pismo o tym świadczy, że chwała bezbożnym zostanie ostatecznie zabrana, złożona na sprawiedliwego. Już kończąc, wersety 22. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, by mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. W skrócie wersety te mówią o bliskości Boga w wiernym Kościele. Zobaczcie, Bóg rozświetla swoim światłem całość. Nastąpiła duża zmiana w kosmosie. Wcześniej świat potrzebował słońca, księżyca i gwiazd, aby mu świeciły. A to wszystko był ten firmament, który odgradzał niebo od ziemi. To się zmieniło. Nie ma już tej zasłony firmamentu i chwała Boża świeci na wszystko w nowej świątyni. Czyli Boża Szekina, Boża chmura ducha świeci nad Kościołem. Bliskość jest nawet większa. Zobaczcie, Bóg i Baranek jest nazwany świątynią. To Bóg i Baranek jest świątynią. My jesteśmy w Nim, jakby On nas połknął. Tak jak duża ryba połknęła Jonasza, tak Bóg nas połknął. My jesteśmy w Nim, On jest naszą świątynią. I zobaczcie, to jest też ostrzeżenie w innym miejscu w Księdze Objawienia, właśnie w listach do kościołów, że uważajmy, żeby Bóg nas nie wypluł. Uważajmy, żebyśmy byli albo ciepli, to znaczy albo gorący, albo zimni, bo jeśli będziemy tacy niejacy, to Bóg nas po prostu wypluje. Czyli jesteśmy w Bogu, poruszamy się, żyjemy. Można by tutaj wspomnieć o słowach kazania na Areopagu, które Paweł wygłosił, ale innym razem. W każdym razie, zobaczcie, jesteśmy tak blisko Boga. On jest tak blisko nas. On nas w sobie chroni. Jesteśmy w Nim ukryci. Ale może nas też właśnie wyrzucić na zewnątrz. Jeżeli będziemy żyli jak Egipcjanie, jeśli w pewnym momencie, w cudzysłowie, zaczniemy oddawać pokłon słońcu, zaczniemy opłakiwać jakiegoś Boga, Tammuza. I już kończąc, 24-27. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić do Niego chwałę swoją. A bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Zobaczcie, te wersety jakby podsumowują też wszystko, o czym też wspominałem o tych rzeczach. W każdym razie Bóg objawił nam swój plan, swój projekt budowy. Bóg nam pokazał, w jaki sposób buduje swoje miasto, jak to miasto będzie wyglądało. Ono jeszcze się realizuje w historii. Narody ostatecznie muszą przyjść do Jego świątyni. To jest rezultat, ku któremu Bóg steruje całą historią. I kiedy właśnie jako Kościół czasami prześladowany, Kościół utrudzony, potykamy się i jesteśmy kuszeni ku niewierności, to właśnie chociażby ten plan, ten cel powinien nam przyświecać. To jest ten rezultat, ku któremu cała historia musi zmierzać. To się tak musi skończyć. Ten fragment też jest przestrogą dla nas, że kłamcy i ci, którzy czynią obrzydliwość, znowu to się nie odnosi do jakichś ludzi poza Kościołem, jedynie obrzydliwość, pamiętacie, obrzydliwość spustoszenia, takie rzeczy mogą jedynie czynić ludzie wierzący. Takie rzeczy mogą czynić przede wszystkim przywódcy kościelni, przywódcy Bożego Ludu. Czyli tacy kłamcy, tacy, którzy czynią obrzydliwość, czyli kłamią, ustami wyznają Boga, a w sercach ich nie ma Boga, żyją gorzej jak poganie, tacy właśnie utracą wszystko, zostaną wyrzuceni z tego miasta. Jedynie wierni, ci, którzy wytrwają, odziedziczą to miasto i ostatecznie odziedziczą ziemię, ponieważ to miasto osiądzie ziemię. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za obraz Nowej Jerozolimy, za obraz miasta, w którym jesteś bardzo bliski swojemu ludowi, jesteś bardzo bliski wiernym. Prosimy Cię, by ten obraz też stanowił dla nas zachętę, by ten obraz był dla nas pocieszeniem i zachętą, byśmy właśnie w wierny sposób podbijali tą ziemię, byśmy w wierny sposób dołożyli też swoje ręki do budowy tych murów, do budowy tych pięknych ulic i tych pięknych budowli, które wznosisz w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, byśmy żyli właśnie tak wiarą, aby nawet dzisiejsze problemy czasu obecnego nie przesłaniały nam sławy i bogactwa, ku którym nas prowadzisz nie tylko w życiu wiecznym, ale w życiu doczesnym. Amen.